Witamy, witamy w takim razie.
Już, bo tu zacząłem sobie regulować wszystko w ostatniej chwili. Kłaniamy się. Marcin Wolski.
I Wiktor Świetlik. Prosimy nie regulować odbiorników, bo my naprawdę tak wyglądamy.
Naprawdę tak straszymy. Kłaniamy się Państwu w nowej rzeczywistości, bo mamy, Marcinie, mamy nowego, właśnie ja nie wiem, czy kandydata na premiera, czy premiera, bo powiem Ci, że ja podchodziłem z pewną ironią do całej tej historii, co działa się
w PiS-ie. Ja to nazywam jednoosobowe konklawę.
Tylko dymu nie było, bo wszyscy, dym był wcześniej, ale do czasu konklawy wszyscy już zostali ustawieni. Każdy dostał po plaskaczu i wszyscy byli grzeczni. Oglądanie Jacka Sasina, jak wychwalał dzieło i dorobek Mateusza Morawieckiego w Polsacie, naprawdę poprawiło mi humor i było dobrą lekcją polityki. No ale jeszcze jedna w tym wszystkim jest lekcja polityki. Nie wiem, czy zauważyłeś, że prezes Kaczyński w całej tej historii, to powiem szczerze, to mi się akurat bardzo spodobało, spodobało, zastosował taką taktykę wykorzystywania siły przeciwnika. Zauważyłeś to?
Rozszerz to. Otóż zastosował metodę suspensu, to wiem, ale
ale właśnie, z tym jest to związane. Otóż ja na początku myślałem, że to jest średni pomysł, no bo tak to Czarnek jest jednak taką częścią już od jakiegoś dłuższego czasu establishmentu pisowskiego.
I powiedziałbym kandydat spodziewalny, w odróżnieniu od kandydatów prezydenckich.
Nazbereźnego i innych, tak.
Ale nie, bo ja mówię, że poprzednimi razami robił nam komendant większe zaskoczenia.
No tak, i w ogóle się wszyscy spodziewali, że będzie większe zaskoczenie, to była jedna rzecz. No druga sprawa, że też to dojdziemy do innych niuansów, bo nie wszystko mnie zachwyca, znaczy nie wszystko wydaje mi się, że jest dobrym strzałem, ale jedno jest świetne. Magdalena Środa. Koniec świata. Dzieci nie będą w Polsce się rodzić pod jazmem faszystowskim. Henryka Bochniarz. Jak my to przetrwamy? Gazeta Wyborcza. Absolutne zwycięstwo w trendach internetowych i w tematyce narracji we wszystkich możliwych mediach. Straszenie strasznym Czarnkiem. I teraz co się okazało? Czym był PiS przed tygodniem? Tonie. Rozwala się. Kłócą się. Nic nie działa. Czym jest PiS dzisiaj? PiS jest straszną formacją potworną, wiedzioną przez strasznego Czarnka, która zaraz przyjdzie i wszystkich zje. Przecież o to chodziło przede wszystkim Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest jego przeciwnicy genialnie, w genialny wprost sposób
przygotowali grunt.
No oni po prostu jakby przerzucił całe koszty na nich. Całą robotę. Oni zrobili całą robotę nieudolnie za ten aparat
A ja ci powiem moje oryginalne na ten temat zdanie. Mianowicie, że to w ogóle nie było, że te konklawy jednoosobowe w ogóle nie miało na celu wyłonienie kandydata na premiera. Że jest to pewien delikatny rodzaj ściemy. To były wybory infanta. Ponieważ moje osobiste zdanie jest sformułowane już wiele miesięcy i lat temu, jest takie. Czarnek, wyobrażam sobie go jako dynamicznego przywódcę partii, który być może może być równocześnie premierem, bo to byłoby takie anglosaskie, no dobre, dobre. Natomiast mianowanie dzisiaj premiera to jest oczywiście dobre w kampanii, ale przecież wiemy, że przewidzieć, co będzie za te półtora roku, to nikt nie będzie. Bo zdajesz sobie sprawę, gdyby wróżka powiedziała komendantowi, że wygrywamy i samodzielnie mamy większość. Ale to wtedy może być i Czarnek i może być jeszcze nadzbereźny, jak przychodzi mi lapsus językowy. Natomiast
skandaliczne.
Co? Skandaliczny żart. No ale wiesz, no,
my żartujemy. Ale też typowy dla ciebie.
Tak, żartujemy sobie z nazwisk. Jak ktoś ma takie nazwisko, no to trzeba z tego żartować. Z czego byśmy żyli?
Aż się boję, co się dzieje, kiedy mnie nie ma. No dobrze przy tobie. No.
Dobrze, więc tak to sobie wyobrażam. Ponieważ premier w mojej wizji, czyli kiedy trzeba będzie zawrzeć jakiś deal z konfederatami, aczkolwiek powiem szczerze, że spośród tych innych to Czarnek i tak ma bliżej do konfederatów niż na przykład Morawiecki.
Problem nie jest dealem z konfederatami. I to, o czym mówiłem, jest siłą. Słabością jest to, że to, co Tusk napisał, że będzie miał przeciwko sobie trzy konfederacje, to niestety trochę jest prawdą.
A trzecia to co?
Trzecia to PiS. I teraz tak. Partia, która miała pewien program, która miała pewne osiągi, moim zdaniem. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość miało sukces w postaci przeprowadzenia Polski przez COVID. Miało sukces w postaci...
programu tego, socjalnego.
Programu socjalnego, dokładnie tak. W postaci etaty tego, co było efektem rozbudowanego etatystycznego programu, bez względu na to, że potem w Polskim Ładzie jakieś tam błędy popełniono. Mhm. Miało sukces w postaci reakcji na wojnę na Ukrainie, kiedy nadało Polsce bardzo dużą podmiotowość i broniło Polski. To, czy tam pomoc dał Ukraińcom taka była, czy inna, ten sprzęt zamiast zginić w naszych magazynach i zaraz być wymieniany, pojechał na wojnę, gdzie powstrzymywał Rosjan 2000 kilometrów od naszych granic. No, lepiej, to trudno znaleźć lepsze zastosowanie dla broni. I teraz, i w dodatku inni ludzie ginęli, a nie Polacy. I teraz na dobrą sprawę zaczyna się narracja, która mówi, że COVID to wstydliwa sprawa, wiecie, właściwie to ten Morawiecki, tam taka grupa obca, właściwie to już tam PiS od tego odszedł. Tam, jeżeli chodzi o energetykę, wprowadzanie jakichś nowoczesnych rozwiązań w energetyce i tak dalej, nie, no to my tam wracamy do węgla, to jest tam dla lewaków. Ukraina, no to tam w ogóle to o Rosjanach to już dawno zapomnieliśmy, ci Ukraińcy to jest największy problem nasz. No i co tam jest dalej? Ameryka to już w ogóle też nie wiadomo, tak? No i wiesz, ja mam wrażenie, że to jest takie trochę, no dobra, no przejmują narrację Brauna trochę, przejmują narrację Mencena, ale trochę zaczynają zapominać, kim są sami. Jest to takie angielskie słowo, które bardzo dobrze, już bardziej popularne w Ameryce, które bardzo dobrze określa, znaczy w tym znaczeniu amerykańskim bardzo dobrze określa spuściznę, ale taką dorobek tak naprawdę, coś pomiędzy spuścizną a dorobkiem to legacy, tak? I oni, ja mam wrażenie, że PiS się tego swojego legacy się pozbawia właśnie.
Tak, ale jeżeli pójdziemy zgodnie z definicją polityki bismarckowskiej, że polityka to jest osiąganie celów realnych, to, przepraszam bardzo, mam ale zadanie dokładnie odwrotne. Oni to muszą robić, ponieważ po pierwsze jest elektorat jaki jest, po drugie wszystko to, co było przedtem, działo się wtedy, kiedy na prawo była tylko ściana. W sytuacji, kiedy nie ma ściany, od tej ściany jest coraz dalej, i jeszcze taka meblościanka w postaci korony wyrosła, trzeba się do tego ustosować. No. Albo zaproponować nowe rozdanie i popis na przykład, i jakieś budować, jakieś centrum, jakieś coś w tym rodzaju, albo przechwycić przynajmniej tę część elektoratu, lub jeżeli się nawet go nie da przechwycić, uczynić przyszłą koalicję możliwą. Bo zdajesz sobie sprawę, że można w rządzie dyskutować nawet o służbie zdrowia, ale trudno dyskutować, jeżeli jedna część rządu będzie mówiła by z Ukrainy, a drudzy my przeciw Ukrainie.
No dobra, tylko teraz pytanie, czy szybciej będzie przepływał elektorat z Konfederacji do PiSu, co szczerze mówiąc nie za bardzo w ogóle taki elektorat widać. Ja nie znam trochę wyborców PiSu, znam trochę wyborców Konfederacji, nie znam żadnego wyborcy Konfederacji, który byłby skłonny zagłosować na PiS. Badania to potwierdzają.
Ale czekaj, przecież nie chodzi o to, żeby przepłynął chociaż jeden. Chodzi o to, żeby część wróciła.
Ale ci, co już przepłynęli, to już nie wrócą. Dobra, może PiS pogrzebać gdzie indziej. Może PiS próbować odbić sobie trochę wyborców, którzy powędrowali wkurzeni na PiS do Brauna. Ponieważ ci starzy wyborcy pisowcy, ci centrowi, tacy powiedzmy, tak naprawdę oni i tak nie znoszą Tuska i tak nie zagłosują na Tuska, więc oni i tak w tym PiSie zostaną. No dobrze, chyba, że się PiS podzieli. Ale teraz pytanie, czy Braun trochę tego nie ułatwił, bo Braun, znasz historię?
No nie, widzę, że robi coraz większe numery, po prostu no, typu już wychwalanie Putina to jedno, ale księga kondolencyjna Chameneiego, no to już po prostu jest, to już jest chyba tylko pojechać do Berlina i złożyć wiązankę czarno-złotych, czerwonych kwiatów w miejscu kancelarii Rzeszy, gdzie jest pomnik Holokaustu.
Ewentualnie może w Wilczym Szańcu.
No albo Więc wiesz co, ja tego do końca nie rozumiem, aczkolwiek co wiem,
no dobra,
że Braun jest człowiekiem inteligentnym i że prawdopodobnie on tak nie myśli, tylko mu, nie wiem czy to się nazywa jeszcze algorytm, czy coś innego, on gra pewną rolę i gra tę rolę, można powiedzieć, w sposób coraz bardziej perfekcyjny.
Dobra, to jest pytanie, którego przy zachowaniu Grzegorza Brauna, przy tych wszystkich numerach, które robi, przy tym jego ekscelencji panu Putinie, przy mówieniu o tym, że Zełenskiego trzeba stracić i tak dalej, czy Braun jest inspirowany przez kogoś, czy nie jest inspirowany przez kogoś? Powiem to najbardziej eufemistycznie, jak się da.
Wiesz co, obie teorie są równouprawnione, ponieważ jeżeli on sobie coś wymyślił, to jest rodzaj takiego myślenia, że oglądamy na przykład wystawę i nagle stwierdzamy, że nie ma tutaj cukierniczą, nie ma tutaj rurek. Nie znosimy prywatnie rurek, ale wiemy, że istnieje grupa miłośników. Rozumiesz, zwłaszcza zbiórek z bitą śmietaną, a nie z kremem. I trzeba to wypełnić.
Wypełnia niszę. Wypełnia niszę miłośników Iranu. Na przykład. Znaczy nawet nie Iranu, nie, bo społeczeństwo irańskie jest przeciwko
to,
raczej.
Nie. To jest istniejąca, aczkolwiek mnie zawsze zdumiewało, jak całkiem rozsądni ludzie typu Lech Jęczmyk epatowali antyamerykanizmem. To nie ma nic wspólnego z Putinem. To jest w najniższym stopniu. Zupełnie nic wspólnego z Iranem. Tylko to jest nienawiść do Ameryki, moim zdaniem zupełnie nie pojęta, ale dobrze łykana przez społeczeństwo, bo takie zrównanie, nie będziemy się kłaniać ambasadorom sowieckim, nie będziemy się kłaniać ambasadorom amerykańskim. Oraz oczywiście to jest podbudowane również antysemityzmem, tylko antyizraelizmem.
Ale problem w tym, że to myślenie na Zachodzie, tak? To jest produkt czystej lewicy. To jest Noam Chomsky, no swoją drogą lewicowy ostatecznie filozof, żydowskiego pochodzenia. To nie wiem, jak pan Braun by sobie z tym radził, Grzegorz. Przecież to jest jego tak naprawdę myśl, która później była rozwijana, że Stany Zjednoczone są jak Związek Radziecki, że jedni i drudzy są tak samo straszni. Tak? Że to,
miesiąc pobytu w sowieckim błagrze pana ja wolę mówić Chomsky, albo nawet
Chomskiego. On nie był w sowieckim błagrze, ale był w innym miejscu, które przeciwnikom rozpusty skojarzyć się może z sowieckim łagrem. Mianowicie? Gdzie było największe przeciwieństwo sowieckiego łagru na świecie? W historii. Na wyspie Epsteina. Chomsky jest jednym z bohaterów afery Epsteina.
Nie bójmy się słów klientów.
Jednym z klientów pana Epsteina. Jak się okazuje, ci współczujący lewicowcy pełni potępienia dla bogaczy, dla kapitalizmu, dla globalizmu i wszystkiego strasznego, też nieźle zarobili i całkiem mieli dobre pomysły, jak w tym gronie tych najbogatszych ludzi, których potępiali, spędzić pieniądze.
Tak, ale jest to, wydać pieniądze. Jest to moim zdaniem obyczajowo wyzwoleni.
Ale czy to nie jest urocze, że Chomsky razem z Gatesem i tą całą resztą bawił się ikona antyglobalizmu i antyamerykańskości bawiła się z całym tym towarzystwem na wyspie Epsteina. To jest po prostu moim zdaniem klucz do dzisiejszego świata.
No, być może tak.
I do jego sporów ideologicznych. Tak, przede wszystkim do dzisiejszej lewicy.
Nie, a wiesz, najbardziej w tym wszystkim jest śmieszna hipokryzja, ponieważ dla mnie w ogóle nie ma problemu wyspy Epsteina, ponieważ od początku świata, możni tego świata, różne uciechy mieli, tylko że trudno było tam zajrzeć. Tylko ta różnica.
No ale to myślę, że dobrze zajrzeliśmy, bo tam się parę trochę też złych rzeczy działo.
Tak, ale wiesz, przepraszam bardzo, jeżeli to porównasz, powiedzmy, nie wiem, ze szlachtowaniem własnego społeczeństwa w Iranie, to że tam nie popatrzyli w dowód jakiejś panny.
Wszystko, ja wiem, drogi Marcinie, że Kim Jong-un rozstrzelał, otruł wujka, a ministra obrony rozstrzelał z działka lotniczego.
A Pol Pot wysłał jedną trzecią.
Zawsze może być ktoś gorszy, zawsze można każdego porównać do Marcela Dietru. Ja myślę, że jednak to, jak to towarzysze się bawiło, to było średnie.
Oczywiście.
I dobrze za to płaci.
Ale powiem ci, że mogę ci do twojej działki pójść, bo chodzi tu, mówisz o lewicę. Lewica jest absolutnie tolerancyjna.
Była kiedyś lewica kawiorowa, teraz lewica Epsteinowa.
Tak, ale lewica, wiesz, lewica, która miała pomysły, żeby zalegalizować pedofilię, przecież są takie rzeczy. Mamy ekscesy pana Bandita. No więc wiesz, to jak gdyby nie jest specjalny problem, ponieważ lewica jest tak samo zgniła jak prawica, którą atakuje, więc To nie jest jakiś szczególny ewenement, ale uciekliśmy od tematu. Przypomnij mi, gdzie byliśmy później.
Rozmawialiśmy o Czarnku, Brownie, Iranie, ale to już jesteśmy daleko od tego, ale dobrze, to jeżeli dotarliśmy do tego miejsca, to wróćmy do Polski po prostu.
A ja chciałbym dodać słowo o Iranie, ponieważ ta sytuacja nie jest jasna. Ja mi się wydawało jeszcze 2 dni temu, jak pisałem felieton, że... Znaczy jedno przewidziałem, że toczy się tam walka. I wyglądało po tym apelu prezydenta do ościennych narodów, że wygrali cywile, ale okazało się, że ajatolachy na to nie położyli i po pierwsze skarcili prezydenta, który się zaczął cofać, bo mnie się wydawało, że już wisi jakiś kompromis, że armia i prezydent spróbują jakoś dogadać się z Zachodem. Ale okazało się, że siły rewolucji islamskiej jeszcze nie skapitulowały. No,
ja tydzień temu mówiłem o tej książce Wali Nasra, która na mnie zrobiła duże wrażenie, amerykańskiego politologa irańskiego pochodzenia. Spodziewanie się, że państwo, które przez 40 lat, tak? 40 lat jest konsekwentnie...
islamizowane?
Nawet właśnie to nie chodzi o to, że ono jest islamizowane. Islamizowanie to jest pół biedy. Jego czołową ideologią jest ideologia walki i powstrzymania Stanów Zjednoczonych. Mm. Szykuje się na ostateczną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Szykuje się na inwazję Stanów Zjednoczonych. I to jest wpisane w ideologię państwową, jest zagrożenie Ameryką. To jest Chomeinis od początku, który Chamenei przejął. I spodziewanie się, że to państwo po paru bombach i po zabiciu przywódcy po prostu, będąc ogromnym krajem, po prostu zaniknie. No, było dosyć naiwne. Ono się musi trochę pobronić. Zawsze tak bywało. Powiem o tym zaraz przy okazji książki, o której powiem, ale to za parę minut.
Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że w tym jest, w tym działaniu, oczywiście, kiedy w grę wchodzą religie i tak dalej, to rachunek ekonomiczny czy nie istnieje, ale jest to pewien rodzaj szaleństwa, ponieważ oni nic z tym Stanom Zjednoczonym wielkiego zrobić nie mogą, no chyba, że wyślą jakąś walizkową bombę atomową do Nowego Jorku, ale to pewnie się im nie uda, bo na razie, co właśnie widzimy, to za co przepraszał prezydent Rogazinska, nie wymienię, atakują hotele w ościennych państewkach dobrobytu, więc jest to, pozbywając się resztek własnego uzbrojenia, więc jest to całkowicie nieracjonalne i dlatego sądziłem, że w armia, która zwykle we wszystkich krajach, w Egipcie na przykład, czy gdzieś stanowi ten element po pierwsze państwowy, po drugie stabilizujący, no przywoła rozcięcioną już trochę elitę mułów do porządku. Nie przywoła, ale to jeszcze trochę potrwa.
Przypomina mi się tłumaczenie, nie pamiętam jakiegoś poety anglosaskiego, dokonane przez Stanisława Barańczaka. There are no rules in the land of mules, czyli w świecie, jak przetłumaczył to Barańczak, w świecie mułów nie ma regułów. Ale dobre. Była też w świecie była pierwsza wersja, w świecie mułów nie ma regułów, ale była też wersja alternatywna, w świecie mułów nie ma regułów.
No bardzo dobra zabawa lingwistyczna.
Co masz do czytania?
Co mam do czytania? Słuchaj, mam do czytania, może spróbuję pokazać, to nie jest moja szklanka, ale tu się znalazła, książkę Krzysztofa Jaroszyńskiego. Właściwie można powiedzieć, powieściowy debiut
znakomitego... Naprawdę? Przez tyle lat Krzysztof Jaroszyński napisał...
Znakomity satyryk.
Pozdrawiam serdecznie, gdyby zdarzyło się, żeby nas oglądał. Mam nadzieję, że obejrzy.
Więc znakomity satyryk, świetny scenarzysta, iluś tam jest seriali, teściów na przykład.
A ja dodam, że bardzo mądry człowiek i fajny gość, ponieważ go poznałem przez... No, jeżeli mogę tak powiedzieć o... panu Krzysztofie, sporo lat starszym ode mnie, nie wypominając, którego poznałem dzięki tobie, Marcinie.
No tak. I teraz wyobraź sobie, że Krzysio mniej już robi scenariuszy filmowych, a w ogóle zgoła nie reżyseruje, bo przedtem, powiedzmy sobie, nawet daleko odnoszy, sam w ten tytuł wymyśliłem, pochwalę się, reżyserował osobiście, więc wziął się i napisał powieść, o której mogę powiedzieć same komplementy. Ponieważ jest to rzadki przypadek, że Jaroszyński pisze o Jaroszyńskim i nie jest to autobiografia. pisze o Jaroszyńskim, który nawet nie był jego krewnym. Najbogatszym Polaku w dziejach, a na pewno w imperium.
Czy zbieżność nazwisk przypadkowa?
Przypadkowa. Słuchaj, jest szlachcic z Podola, jak Benioski się zaczyna, który po odziedziczeniu majątku jedzie do Monte Carlo i tam gra. Gra i przegrywa wszystko. Jedzie do swojej kochanki, zabiera resztkę pieniędzy, które sam przed sobą schował, jedzie do kasyna, przegrywa wszystko. I zostaje mu jedna chyba moneta, którą nam rzuca do automatu i sypnęło. Po czym obstawia numer, już nie pamiętam, czy to był 13 czy inny, wygrywa. Obstawia drugi raz za numer, też wygrywa. Efekt jest taki, że nad ranem wychodzi z kasyna z 800 kilogramami złota. Po czym tego nie trwoni, wyjeżdża do swoich rodzinnych terenów, czyli na polską, a wówczas ruską Ukrainę, inwestuje, tworzy coś w rodzaju wielkiej piramidy i na końcu, staje się bankierem cara. Bankierem cara, któremu uwodzi najpierw jedną córkę, potem
Marcinie,
drugą.
Marcinie, opowiedz całą książkę.
Tak, ale chcę powiedzieć o tym jeszcze, że nie opowiem. Fikcja, bo to wszystko jest prawda, co powiedziałem do tej pory. Sprawdza się z niefikcją. Fikcją jest romans z cudownie ocalałą Anastazją.
Anastazją Fiodorowną. Mikołajewną, przepraszam.
No więc i jest to bardzo dobry reżyser. Dialog jest dowcipny, skrzy się dowcipem. No i naprawdę piękna polska
historia. A ja mam, słuchaj, książkę o... Jest sobie wielkie, globalne imperium, jak na czasy. Jest kraj, który jest położony między Zatoką Perską, niedaleko Eufratu Tygrysu, w tamtych okolicach.
To Irak?
On obejmuje i Iran, i Irak. Chodzi mi, chodzi mi o książkę Orzeł i Lew Adriana Goldsworthiego. Uważam, że dzieje się przez 700 lat. To akcja trwa bardzo długo, bohaterów też jest od groma.
Aha, czyli to taka...
Rzym, Persja i wojna nie do wygrania. To jest książka historyczna, ale napisana z fascynującą werwą. Goldsworthy jest bardzo sprawnym narratorem, to nie po raz pierwszy dowodzi, historyk i publicysta. Natomiast
Będę pokazał państwu, a jednocześnie...
Dobrze, pokazywał. Słuchaj, to jest książka o zmaganiach dwóch imperiów, z których jedno bardzo dobrze znamy, czyli Imperium Rzymskie.
Tak.
Właściwie przez całą swoją historię państwo rzymskie ścierało się z drugim imperium, czyli z mniej znanym państwem Partów, które powstało na miejscu...
państwa perskiego.
Na miejscu państwa perskiego, które później przekształciło się w państwo Sasanidów. I właściwie tak był taki komiks Wieczna Wojna. To była Wieczna Wojna, nieustanny pasmo konfliktów, które trwało przez 700 lat i to, co jest najciekawsze w tym, że żaden z graczy nie zakładał, że zniszczy drugiego gracza w tym. To było nieustanne ustalanie reguł. Tam się wydarzyło w trakcie tego oczywiście parę ciekawych rzeczy, wzięcie do niewoli cesarza rzymskiego, ale przede wszystkim
Krasusa.
Waldensa, ale przede wszystkim śmierć Krasusa, owiana legendami. Niestety to przyjaciel Cezara, dla przypomnienia, gdyby nie zginął w trakcie wojny
Członek
triumviratu z Cezarem i z Pompejuszem, więc gdyby nie zginął w trakcie tej historii, to mogłyby się inaczej potoczyć w losy Rzymu. Zapamiętany został głównie z bogactwa strasznego, po czym mamy stwierdzenie, że ktoś jest Krasusem. Natomiast Krezusem.
Krezus to inna postać.
Ale Krasus też był straszliwie bogaty. Tak. Lucullus Krasus, najbardziej znani multimilionerzy rzymscy. Natomiast nie zmienia to faktu, że Krezus to Azja Mniejsza. Natomiast nie zmienia to faktu, że niestety część z tych legend się okazała nieprawdziwa, bo jest ta historia o tym, że ten wódz partyjski, którego żołnierze dokonali dekapitacji Krasusa, że później wniósł jego głowę kazał wnieść jego głowę na aktorom w trakcie wystawiania bahanek. No okazało się, że to jest nieprawda, ale poza tym historia jest bardzo ciekawa i dużo rzeczy słuchaj związanych z tą wojną, na przykład jak ważny był grunt, roztopy, nie roztopy, tak?
No, to wszystko, we wszystkich wojnach to jest ważne, aczkolwiek
aczkolwiek to wszystko się nie zmienia.
Dziejopisy rzadko to wszystko, o tym piszą. Bo
to wszystko się nie zmienia, a teren jest bardzo aktualny i zmagania tego obszaru z wielkim mocarstwem też są podobne, i też trochę mniejsze państwo, położone między Chinami, no w tym przypadku a Rzymem, a nie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale na tyle silne, że mogło się
Ja chciałem zwrócić uwagę jedną, którą sobie uświadomiłem, kiedy o to omawiasz. Mianowicie, że był to właściwie jedyny gorący styk Imperium Rzymskiego. Zauważ, że tak. Imperium Rzymskie osiągnęło geograficzne granice i w zasadzie oparło się o Saharę, oparło się o chłodne, no już część Wielkiej Brytanii, no i o Puszczę Germanii i Sklawonii, prawda? I to było jedyne miejsce, gdzie, czyli ten Bliski Wschód, blisko Środkowy Wschód, gdzie ciągle coś się tliło.
No, jeszcze byli Szkoci, którzy byli dzikusami, do których nie chciało się cesarzom iść, już uważali, że zajęcie Brytanii.
Tak, ale postawili wały.
Uznali, że zajęcie Brytanii już było fanaberią. No i jeszcze, widzicie, jeszcze była malutka wioska Galów z komiksu Asterix.
Tak.
Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
Zachęcamy do czytania.
Marcin Wolski.
I Wiktor Świetlik.
A ja chwilę jeszcze z Państwem, nawet nie chwilę, tylko pozostanę kolejny z Państwem, gość. Ponieważ za chwilę to wejdzie Paweł Jabłoński, a Marcin wróci albo nie wróci. Zobaczymy, co będzie za tydzień. To mnie nie będzie, od razu uprzedzam.
A ja może będę, ale być może będzie można wyjechać z Polski albo nawet przyjechać. Zobaczymy.
Wszystko się okaże, wszystko zależy od losu. Marcin mówi do zobaczenia, a ja mówię Państwu do zobaczenia za 2 minuty z Pawłem Jabłońskim.